Żaneta Walentyn dziś o obozie radykalno-narodowym i próbie jego delegalizacji.
Polacy! Przeciw imigrantom!
Każdy z nas tu obecnych to kolejna historia młodego człowieka, który został wychowany w różnym środowisku, ale w pewnym momencie swojego życia zdał sobie sprawę, że przyszedł na ten świat z konkretnym powołaniem. Powołaniem do życia i śmierci dla narodu, naszego narodu polskiego!
To były fragmenty marszu i wystąpień członków ONR-u, między innymi z obchodów 82. rocznicy powstania organizacji. A obóz radykalno-narodowy powstał w 1934 roku, założony przez młodych działaczy obozu Wielkiej Polski, rozwiązany już po 3 miesiącach przez władze państwowe. Kilka słów kontekstu historycznego. Dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Obóz narodowo-radykalny to dziecko epoki, dziecko wydarzeń, które miały miejsce w połowie lat 30., a musimy pamiętać, że był to okres bardzo burzliwy pod względem politycznym, ale również społeczny. To okres wielkiego kryzysu ekonomicznego, który w dominujący sposób rzutował na życie społeczne, polityczne nie tylko Polski, ale całego świata. Była to ogromna zapaść, która wpływała na radykalizację postaw, odwołując się tylko do naszego kraju, Polaków, nie tylko tych kojarzonych z prawą stroną polityczną, ale również lewą. Praktycznie we wszystkich krajach europejskich powstały ruchy wzorujące się na faszyzmie czy narodowym socjalizmie. No, to był taki trend, który panował wówczas. Sprzeciw wobec ówczesnej rzeczywistości, ale również pewna fascynacja. Tej fascynacji Mussolinim przede wszystkim, faszyzmem włoskim, ulegali również przedstawiciele krajów demokratycznych czy poglądów, które można uznać za parlament, odwołujące się do polityki parlamentarnej. Przywódcy Wielkiej Brytanii nazywali Mussoliniego swoim przyjacielem. Wielu przywódców krajów europejskich wzorowało się i fascynowało tym, co następuje we Włoszech. W związku z tym również w Polsce taki trend się pojawił. No i to spowodowało jak gdyby znalezienie się tych w głównej mierze młodych ludzi, którzy byli bardziej radykalni, wzywali do dokonania rewolucji narodowej, również odwołując się do środków przymusu. Aż w końcu część z nich powołała własne przedstawicielstwo, własną organizację, którą nazwano właśnie Obóz Narodowo-Radykalny. Dzisiejsze wyobrażenie narodowców czy przedstawicieli ONR-u przedstawia ich jako pewnych osiłków, tak, którzy biegają, biją wszystkich na lewo i prawo. Natomiast ówcześni przywódcy ONR-u to byli ludzie świetnie wykształceni, wywodzący się z dobrych domów, synowie profesorów uniwersyteckich, nawet rektorów uczelnianych, ziemian. Wśród nich oczywiście istniały również bojówki, tak, oni mieli swoje, ale te bojówki nie były charakterystyczne tylko i wyłącznie do kręgów ONR-u. Bojówki posiadały praktycznie wszystkie partie ówczesne.
Ale dlaczego właśnie ONR zdelegalizowano wobec tego?
No, istnieje wiele teorii na ten temat. Oczywiście radykalne działania prowadzone przez członków ONR-u, radykalne poglądy, które głosili.
Ale radykalne działania to też agresja, używanie siły?
Tak, oczywiście, dochodziło do różnych wystąpień.
Bo pan mówi, panie doktorze, że właściwie wszystkie partie wtedy miały bojówki, no ale zdelegalizowano właśnie ONR. Czy to znaczy, że był najbardziej agresywny?
Czy najbardziej, czy mniej, trudno powiedzieć. Na pewno bardzo kłuł w oczy wielu przedstawicieli ówczesnych elit.
Czy przed wojną to była organizacja faszyzująca?
To ma uzasadnienie jak najbardziej wskazane, ponieważ sposób w swoim programie działania czy nawet enuncjacjach oni wprost odwoływali się do dorobku faszyzmu włoskiego, a w niektórych elementach nawet narodowego socjalizmu. Ale musimy pamiętać, że nasze dzisiejsze wyobrażenie faszyzmu, czy narodowego socjalizmu nawet, jest zupełnie inne niż tamto. Przecież to było jeszcze przed 1939 rokiem, a więc przed okropieństwami wojny, przed tym wszystkim, co dokonało się w jej trakcie, przed Holokaustem, przed zbrodniami ludobójstwa dokonanymi w różnych krajach przez narodowych socjalistów. Generalnie ONR był przedstawicielem nacjonalizmu, uwielbienia własnego narodu, stawiania go na piedestał. Tutaj też ulegamy pewnym stereotypowym jak gdyby wyobrażeniom co do nacjonalizmu, od razu postrzegając to zjawisko, czy nawet samo słowo, jako coś pejoratywnego. Jako ciekawostkę mogę tutaj zacytować słowa Adama Michnika, który chyba nie jest postrzegany jako zwolennik nacjonalizmu. On kilka dni temu na łamach Gazety Wyborcza napisał coś takiego. Tutaj cytuję. Nie uważam, by słowo nacjonalista miało wyłącznie negatywne konotacje. Dla mnie nacjonalista to człowiek, który w pierwszej kolejności szanuje wartości narodowe. I w tym rozumieniu ja również mogę być postrzegany jako nacjonalista. Koniec cytatu.
No tak, w tym rozumieniu więc to chcielibyśmy, żeby wszyscy Polacy byli tak, w tym rozumieniu nacjonalistami.
Więc, no mówię, to jest takie bardzo skomplikowane postrzeganie tego zjawiska. ONR-owcy rzeczywiście no, byli takimi nacjonalistami radykalnymi, można powiedzieć, z krwi i kości, którzy głosili te hasła nacjonalistyczne, ale jako ciekawostkę można powiedzieć, że w szeregach, pomimo tego, że było to hasło, które na swoich sztandarach niosło hasła antyżydowskie, miała w swoich szeregach również Żydów.
Wiedzieli o tym?
Tak. Miała w swoich szeregów również Tatarów, muzułmanów. Pomimo, że...
Chciałem
o tym powiedzieć, pomimo, że była to organizacja, która głosiła dominację katolicyzmu, która również chciała budować katolickie państwo narodu polskiego. Na swoich sztandarach religię katolicką wynosiła.
Tak jak i dziś.
I absolutyzowała, tak jak dziś, zgadza się. W związku z tym to wcale nie jest tak jednoznaczne, tak proste, jakbyśmy chcieli to postrzegać w takim stereotypowym ujęciu. Założyciel i pierwszy przywódca ONR-u, Jan Mosdorf, w czasie II wojny światowej zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz za pomoc niosoną Żydom.
Tymczasem na początku września tego roku posłowie Platformy Obywatelskiej, wśród nich Paweł Olszewski, złożyli wniosek do prokuratora generalnego o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Na konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości poseł Paweł Olszewski przedstawił zdjęcia członków ONR-u wykonujących, jak twierdził, faszystowskie gesty. W uzasadnieniu wniosku są zarzuty o propagowanie faszyzmu, znieważanie z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej itd. Wnioskodawcy na poparcie swoich zarzutów dają przykłady z doniesień medialnych. Poseł Paweł Olszewski.
Wystarczy spojrzeć gołym okiem. Jest to organizacja, która w sposób jawny i niespecjalnie skrywający się odwołuje się do ideologii faszystowskiej, zarówno pod względem treści wypowiadanych komunikatów rasistowskich, ksenofobicznych, skrajnie nacjonalistycznych, ale również odwołuje się do faszyzmu poprzez symbolikę, gesty, to słynne hajlowanie. Jest dość jednoznaczne. Jest to w naszym przekonaniu absolutnie sprzeczne z obowiązującym prawem. Propagowanie systemów totalitarnych jest zakazane. Obóz narodowo-radykalny już kiedyś w naszej historii do czasów Piłsudskiego był zdelegalizowany i dzisiaj ta emocja, która się co rusz pojawia w ich wydaniu, jest coraz większa. Stąd skoro państwo polskie nie reaguje, wymiar sprawiedliwości powinien zareagować.
A nie ma pan wrażenia, że trudno będzie udowodnić ONR-owi propagowanie idei faszystowskich, bo po pierwsze w ich deklaracji ideowej jest zakaz szerzenia idei narodowego socjalizmu, komunizmu i faszyzmu. Jak się przyjrzeć ich hasłom, to tam jest owszem stop islamizacji Europy, Polskę obronimy, islamistów nie wpuścimy, szczerbiec na rękach, może i przypomina Hakenkreuz, ale jednak się różni. Trzeba by konkretne dowody pokazać w sądzie, w prokuraturze. Co konkretnie można pokazać, żeby udowodnić propagowanie idei faszystowskich?
W naszym wniosku, co można łatwo sprawdzić, są konkretne dowody. Przykładów jest multum od masowego przez nich unoszenia prawej ręki w jednoznacznym geście hitlerowskim, przez różnego rodzaju akcje, happeningi pod tytułem palenia kukły Żyda, odwoływanie się do tych najgorszych emocji, do tych najgorszych poglądów, które leżały u podstaw faszyzmu. Więc to jest kwestia tego, jak sąd do tego podejdzie, a przede wszystkim na tym etapie prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro. Materiał dowodowy jest bardzo obszerny, bardzo jednoznaczny, w zasadzie nie wymagając jakiejś specjalnej interpretacji, bowiem widać jak na tacy, jak się porówna tamte mroczne czasy z tym, co dzisiaj ta organizacja robi. Dla mnie sytuacja jest bardzo precyzyjna, jednoznaczna i liczę na to, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny podejmie jednoznaczne kroki i skieruje ten wniosek do sądu. Jeśli dla kogoś podnoszenie ręki w wiadomym geście, przywdziewanie mundurków a la Jugendss...
One są podobne, ale nie identyczne. Mnie chodzi o dowody w sądzie.
Jeśli będziemy wartościowali tego typu zachowanie i przymykali oko, tak jak w latach 30. miało to miejsce nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie, może skończyć się naprawdę tragicznie. Codziennie media donoszą o kolejnych atakach na ludzi, którzy muszą udowadniać swoją polskość, bądź osobach, które używają innego języka, bądź mają inny kolor skóry. Ta emocja, ten nastrój się pojawia właśnie w dużej mierze w wydaniu i w wykonaniu obozu narodowo-radykalnego. Wystarczy wejść na ich stronę. Porównania nawet nie są konieczne, bowiem widać gołym okiem, co to jest za organizacja, do jakich wartości się odwołuje. Jeśli jeden z liderów tego obozu w swoim zdjęciu na jednym z portali społecznościowych miał byłego lidera faszystowskiego, mordercę, zabójcę, to są jednoznaczne dowody i wbrew temu, co mogą mówić, że nie nawiązują do pewnej ideologii, wiadomo, że tak jest i że to leży u ich podstaw. I w tym naszym wniosku do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry my to wykazaliśmy.
Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa.
Czarna koszulka, symbol falangi na niej. Jest pan faszystą?
Oczywiście, że nie. Jestem polskim nacjonalistą.
Pan wie, że Platforma, część posłów Platformy Obywatelskiej zgłosiła taki wniosek o delegalizację obozu narodowo-radykalnego, zarzucając wam przede wszystkim właśnie propagowanie idei faszystowskich.
Myślę, że jest to po raz kolejny odwrócenie uwagi opinii publicznej od kolejnej afery, która wybuchła w Warszawie, tak, w związku...
Z reprywatyzacją, tak?
Tak. No, Platforma jest tego znana, tak, że jak coś się dzieje źle w Platformie, to aby odwrócić uwagę, to dają jakiś temat zastępczy i to było zauważalne już nie raz. Pokazywałem sobie po prostu zdjęcia, jakieś urywki, tak jak była sytuacja bodajże w Newsweeku ostatnio na obchodach Powstania Warszawskiego, gdzie została ucięta ręka i po prostu...
Ucięta na zdjęciu, tak?
Tak, tak. Mhm. Gdzie jeden z uczestników trzymał raca, po prostu po ucięciu ręki, że tak powiem, w nadgarstku, wyszło po prostu to tak, jak wyszło, tak?
No nie wiem, co wyszło.
Jakby unosił prawą dłoń w geście...
W geście hajlowania?
Hajlowania, tak.
Nigdy nie hajlowaliście? Za każdym razem to była manipulacja dziennikarska?
Powiem tak, przedwojenni narodowcy, nasi przodkowie i ideowi pozdrawiali się salutem rzymskim, który no, różni się od tego hitlerowskiego, który tak jak i swastykę, tak, Hitler, można powiedzieć, zawłaszczył sobie i teraz to jest wykorzystywane, tak? Także ważne jest to, co się wypowiada przy tych słowach, bo hajlowanie to była typowy kult jednostki.
Mm-hmm. Sieg Heil.
Tak.
A co wy wypowiadacie?
Albo ewentualnie było jeszcze Heil Hitler. A my wypowiadamy po prostu czołem Wielkiej Polsce.
A jak ma wyglądać ta Wielka Polska zdaniem obozu narodowo-radykalnego?
Wielka Polska zdaniem obozu narodowo-radykalnego ma być przede wszystkim silna katolicko. Katolicyzm jest fundamentem, tak, na którym chcemy budować to wszystko.
A co zrobić z niekatolikami?
Mamy mniejszości religijne, tak? Mhm. Dla przykładu Tatarzy polscy,
tak.
Którzy z naszej strony nie czują żadnego zagrożenia po prostu.
Mhm. Dopóki... A prawa będą mieli takie same jak katolicy, czy nie?
Oczywiście, tylko będą traktowani jako mniejszości religijne, tak? Powiem tak, no jak to w życiu bywa, tak? Mniejszość musi dostosować się w jakimś stopniu do kultury panującej w danym kraju, szanować przede wszystkim także dziedzictwo danego narodu.
Czy Polska teraz jest zagrożona?
Owszem, tak, Polska jest zagrożona. Ze względu właśnie, że próbuje nam się wciskać różne, ujmę to tak, dewiacje, tak, w stylu związki partnerskie, tutaj też adopcja dzieci przez osoby w takich związkach, na co no my nie możemy jako katolicy pozwolić, tak? Jeśli chcą sobie żyć, niech żyją, tak? Ale niech też nie pokazują, że tak powiem, swoich uczuć na ulicach, tak? Bo no, zraża to wielu ludzi po prostu do nich.
Ale żadnych kar nie przewidujecie dla homoseksualistów. Bo wie pan, bywały takie kraje i takie czasy, gdzie nawet więzienie groziło za homoseksualizm.
Ale to było raczej właśnie za pokazywanie publiczne. I za takie pokazywanie publiczne być może i jakaś kara by była.
Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku o delegalizację obozu narodowo-radykalnego były zajścia na uroczystościach pogrzebowych żołnierzy niezłomnych Inki i Zagończyka w Gdańsku. Tam doszło do incydentów z udziałem członków Komitetu Obrony Demokracji i ONR-u właśnie.
Kijowski alimenciarz! Alimenciarz!
Członkowie KOD-u twierdzą, że zostali napadnięci przez działaczy ONR-u. Ci ostatni zaś uznali wizytę Mateusza Kijowskiego i innych członków KOD-u na pogrzebie Inki i Zagończyka za prowokację. Doszło do przepychanek. Poseł Paweł Olszewski.
A to była czara, kropla, która przelała czar goryczy. Widzieliśmy te prymitywne zachowania, ten rechot, te sformułowania używane przez osobników z ONR-u. Widzieliśmy skandaliczne zachowanie policji, która wyeliminowała z tych uroczystości tych, którzy byli przedmiotem ataku, a nie tych, którzy atakowali. Widzieliśmy doskonale, co jest dla mnie karygodnego, jak ci ludzie krzyczeli do prezydenta Wałęsy, śmierć wrogą ojczyzny. No to była ta sytuacja, kiedy stwierdziliśmy, że dość tego, jeśli państwo polskie nie reaguje, jeśli policja nie reaguje w takich przypadkach, jeśli minister spraw wewnętrznych odpowiadający za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa nie umie się odciąć od tego typu zachowań, to trzeba podjąć konkretne działania, stąd ta nasza inicjatywa.
Ale wie pan doskonale, że była podobna inicjatywa Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ona się nie udała.
Aktywność tych radykalnych grup, mam wrażenie, chyba to też widać gołym okiem, w sposób diametralny się zmieniła, a mianowicie jest zdecydowanie większa, są zdecydowanie bardziej aktywni.
Również profesor Stępień w czasach, kiedy był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a wpłynął taki wniosek, stwierdził, że no to jest niestety niemożliwe, bo trudno udowodnić propagowanie idei faszystowskich. Chodziło wówczas o Marsze Niepodległości, o zachowanie na Marszach Niepodległości.
Pamiętam dokładnie tę sytuację. Dzisiaj mamy do czynienia z konkretną organizacją, z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi zachowaniami. Wówczas ta odpowiedzialność, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, się bardzo rozwodniła z racji tego, że organizatorem Marszu Niepodległości był szereg różnych organizacji, oczywiście o podobnym rysie ideowym. Niemniej trudno było wskazać, że to akurat ci z tej organizacji pozdrawiali się w faszystowskim geście. Natomiast dzisiaj mamy sytuację, gdzie konkretne działanie jest sprzężone z konkretnymi ludźmi, z konkretną organizacją, co oni sobie uznają za cnotę i ktoś musi głośno o tym zacząć mówić, choć media coraz częściej donoszą o tych ich zachowaniach.
Nie obawia się pan, panie pośle, że to może być delegalizacja jednej z partii nawet, czy organizacji nawet tak radykalnych, może być niebezpiecznym precedensem? Takim otwarciem furt.
Uważam, że niebezpiecznym precedensem jest przyzwolenie na ich działanie, przyzwolenie na tego typu zachowania. Pamiętamy lata 30., gdzie też wiele środowisk, wiele osób mówiło, że Hitler nie jest niebezpieczny, a NSDAP nie ma szansy w wyborach. A na koniec dnia okazało się, kim jest Hitler i co zrobił z Europą i światem, więc trzeba reagować i trzeba stanowczo wskazywać, że nie ma miejsca w Polsce dla tego typu zachowań i dla tego typu organizacji.
Ale kiedy mówi się o latach 30. w Niemczech i wskazuje podobieństwa na obóz narodowo-radykalny w Polsce, to członkowie tego obozu mówią, a wiecie, ilu z nas zginęło w Auschwitz i w innych obozach podczas wojny?
Znaczy, z całym szacunkiem, ale ci panowie, niewiele podejrzewam, wiedzą, a wczoraj śmiech przez łzy tragiczny, ale jak widziałem w Krakowie koncert, który panowie z ONR-u organizowali, klub Rotunda odmówił im zorganizowania tego koncertu, bowiem tam później doszło oczywiście do hajlowania i wykrzykiwania różnego rodzaju haseł, a panowie zorganizowali ten koncert w barze Kebab, mówiąc, że tam sprzedawany jest tylko i wyłącznie polski kebab. No to pokazuje poziom intelektualny tego środowiska i odwoływanie się do historii w ich przypadku i mówienie, jacy są zasłużeni, z całym szacunkiem, ale chyba nie ten poziom jednak.
Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce!
Część Polaków zarzuca wam propagowanie idei faszystowskich.
Właśnie dlatego, że nie chcemy się zgadzać na to, co narzuca nam Bruksela, tak, przede wszystkim.
Ale nie każdy, kto jest antyunijny, musi być faszystą. A dlaczego o was właśnie mówi się faszyści?
Według właśnie lewicy czy ludzi liberalnych tak właśnie jest. U nas radykalizm oznacza konsekwencje przede wszystkim.
Ale konsekwencja może też być z użyciem siły, więc pytam, czy używacie czasami siły jako argumentu?
My sami z siebie nie chcemy tego robić. Jeśli zostaniemy zaatakowani, owszem.
Jakby takim bezpośrednim bodźcem do wniosku, który złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej o delegalizacji ONR-u, było to, co wydarzyło się między innymi w kościele i przed kościołem na oficjalnym pogrzebie Inki i Zagończyka. Mianowicie chodzi o to, że była na tyle niespokojna sytuacja, że policja wyprosiła z kościoła przedstawicieli KOD-u.
No powiem tak, na miejscu mnie nie było, ale wypowiadał się nasz rzecznik prasowy ogólnopolski i powiedział krótko, że gdyby działaczy KOD-u spotkało 30 ONR-owców, to na pewno by się nie skończyło na takich drobnych zadrapaniach, jakie miały miejsce.
Czyli jednak używacie siły.
Nie powiedziałem, że my tam byliśmy.
A zdarzały się już takie sytuacje?
Zdarzały się na Marszu Niepodległości w Warszawie, rok w rok. Prowokacje ze strony policji, potem już działała logika tłumu i po prostu no, wszyscy biegli, że tak powiem, się bić. Co oczywiście media od razu podchwytywały i przekazywały do opinii publicznej. Ja miałem taką sytuację w roku 2014, gdzie moja mama właśnie oglądała przekaz z Marszu Niepodległości, kiedy to policja zablokowała most przy Stadionie Narodowym z dwóch stron, także nie było z tego mostu wyjścia, ale kazali wszystkim zgromadzonym rozejść się, opuścić most. I ze strony mojej mamy padło pytanie, ale jak wy ten most macie opuścić, skoro on jest z dwóch stron zablokowany przez policję? Część ruszyła po prostu na policję, żeby utorować wyjście, tak?
Bo mówi się też o was, że jesteście antysemitami.
Owszem, ale dlaczego tak jest? Religia żydowska jest nam obca kulturowo, jest nam daleka, tak?
Ale bliższa niż buddyzm na przykład i islam, bo z tego samego pnia się wywodzimy.
No, teoretycznie tak.
Jest pan przekonany, że nie uda się Platformie ten wniosek, ta delegalizacja?
Jestem przekonany i głęboko w to wierzę.
Historyk dr Krzysztof Osiński zwraca natomiast uwagę na inny aspekt wspomnianego wniosku o delegalizację. Otóż jego zdaniem ONR to organizacja o niewielkim obecnie znaczeniu, licząca zaledwie kilkuset członków w całym kraju, nieznana szerzej, do tej pory przynajmniej. Jednak próba delegalizacji może ONR, zdaniem Krzysztofa Osińskiego, tylko wzmocnić.
Ja generalnie jestem przeciwnikiem tego typu działalności. Uważam to za pewien folklor polityczny. Folklor w tym znaczeniu, że to jest wskrzeszanie czegoś, co już dawno było, co było związane z
tamtymi czasami.
Z pewną epoką, z pewnymi realiami. Natomiast no, dzisiaj te realia już się zmieniły. Zmieniły się czasy, uwarunkowania. W związku z tym no, wskrzeszanie czegoś, co funkcjonowało prawie 100 lat temu i przenoszenie tego w czystej postaci, no, uważam, że to jest pewna naiwność polityczna, budowanie, legitymizowanie pewnych swoich dzisiejszych działań. No, jeśli chcieliby odwoływać się do pewnych idei, no, to niech sobie sami je stworzą, tak? No, czy na ich bazie stworzą własną ideologię, a tutaj czegoś takiego nie widać. No.
Ale w deklaracji ideowej, którą przestudiowałam dość dokładnie, mają napisane, że występują przeciwko komunizmowi, faszyzmowi i narodowemu socjalizmowi. Mówię o obecnej deklaracji.
Tak, ale ja myślę, że to są tylko pewne puste deklaracje, które mają uciąć pewną krytykę. Tak? Mm-hmm. Natomiast no, ani komunizmu, ani faszyzmu w obecnej rzeczywistości nie ma. Ludzie...
No, im się przypisuje, więc tak, takie więc odcięcie.
To jest raczej takie odcięcie. Natomiast ja myślę, że są zupełnie inne problemy, zupełnie inne rzeczy, z którymi należy się zmierzyć w dzisiejszych czasach. No i każde ugrupowanie polityczne, czy to stowarzyszenie, czy partia polityczna, no powinno się do nich odnosić, a nie do pewnych zaszłości historycznych.
Uda się zdelegalizować obóz narodowo-radykalny obecnie w Polsce, tak jak się udało w latach 30? Są powody?
Nie sądzę, żeby się udało, dlatego że po pierwsze nie ma powodów działalności przestępczej. Nikt nie złapał działaczy ONR-u na popełnieniu tego typu czynów. Po drugie, podobne działania SLD próbowało podjąć bezpośrednio po zarejestrowaniu tego stowarzyszenia w 2012 roku i póki nie będzie przejawów przestępczej działalności, no, organizacja może swobodnie działać. Ale
no tak,
co
ale
bardziej...
panie doktorze, ale jak to wobec tego rozumieć, jeżeli rozmawiamy z członkami ONR-u, pytamy o tak zwane hajlowanie i oni mówią, my nie hajlujemy, bo to jest
salut rzymski,
Rzymski, tak, rzymskie pozdrowienie.
Przejaw pewnej naiwności, pewnego folkloru, tak? No, o tym, co powiedziałem wcześniej, że to jest pewne przenoszenie pewnych wyobrażeń sprzed 100 lat, tak, z okresu międzywojennego do dzisiejszej rzeczywistości. Dzisiaj wiadomo, że to ten salut jednoznacznie się każdemu kojarzy.
Ten gest kojarzy się nie z salutem, tylko z Hitlerem, po prostu.
Nie z Mussolinim, który go jak gdyby odrodził, tylko z Hitlerem, tak, i to jest jednoznaczne, negatywne postrzeganie i jeśli ktoś do tego się odwołuje i to robi obecnie, no to jest naiwne, no. Ale też myślę, że niepoważny jest wniosek obecny Platformy Obywatelskiej delegalizacji ONR-u w tym względzie, że można powiedzieć, że uczynili ONR-owi prezent. Mało kto w społeczeństwie wiedział, że taka organizacja istnieje. Jedynie ci, którzy się rzeczywiście polityką, ugrupowaniami skrajnymi zajmują na co dzień, no wiedzieli, że coś takiego funkcjonuje. Natomiast no, w obecnych czasach media o tym informują na kanwie tego wniosku, czy dzisiaj chociażby my rozmawiamy. W związku z tym wiele osób dowie się, że taka organizacja istnieje, a być może również zechce wstąpić w ich szeregi, więc dostali taką darmową reklamę, darmowe nagłośnienie ich działań, ich ideologii. W związku z tym, w tym względzie myślę, że Platforma Obywatelska osiągnie odwrotny skutek od zamierzonego. Zamiast zdelegalizować, co nie nastąpi moim zdaniem, nagłośnią działania ONR-u i przyczynią się do wzrostu ich szeregów.
W 2009 roku sąd w Opolu zdelegalizował oddział organizacji w Brzegu za wznoszenie antysemickich haseł. W 2012 roku natomiast wniosek o delegalizację całej organizacji złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej za propagowanie faszyzmu podczas Marszu Niepodległości. Wniosek uznano za bezzasadny. Jak będzie tym razem? Żaneta Walentyn, do usłyszenia.